Dzień dobry. No jak śnieg, to skoki narciarskie. Oczywiście trwa mundial piłkarski w Katarze, ale teraz jest chwila przerwy, bowiem przed nami mecze półfinałowe we wtorek i w środę. Najpierw Argentyna, Chorwacja, później Maroko, Francja. Za chwilę może pozwolą Państwo, że do mundialu wrócimy, no bo trzeba przecież powiedzieć o wielkim sukcesie Polaka. Jak on lata, tak piszą chyba dzisiaj wszystkie polskie media. Chodzi oczywiście o Dawida Kubackiego, który wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w Titize Neustadt w Niemczech. Dwa piękne skoki na 139,5 metra i 143. Ten drugi był to rewelacja. Po prostu no, miał skrzydła, no bo taka jest prawda. No jest w świetnej formie. Nasz brązowy medalista ostatnich Igrzysk Olimpijskich. Na drugim miejscu uprasował się Andre Laniszek, Słoweniec. Natomiast trzeci Stefan Kraft, Austriak. Cała karuzela zaczęła się kręcić w piątek. Wtedy to w tym pierwszym konkursie wygrał Laniszek przed właśnie Kubackim. Na trzecim miejscu był Karl Geiger. Szósty Piotr Żyła. Później był konkurs skoków mieszanych. Tutaj się nie mamy czym chwalić. W sobotę dopiero siódme miejsce wygrała Austria. No i rzeczywiście ta niedziela to przyniosła fantastyczne rezultaty. No bo tak, wygrywa Kubacki i jest oczywiście liderem klasyfikacji generalnej. Tak naprawdę dopiero zaczyna się cała zabawa no, kręcić, bo skoki też są nieregularnie, nie odbywają się w każdy weekend. Było trochę przerw ze względu właśnie na mundial, żeby nie kolidowały te dwa terminy skoczkowie, kibice skoków narciarskich, także przecież są wielkimi fanami piłki nożnej bardzo często. I wrócę jeszcze do tej niedzieli, więc wygrywa Kubacki. Na czwartym miejscu był Piotr Żyła, ósmy był Kamil Stoch i później jedenasty Paweł Wąsek, ale ważne jest to właśnie, że nasi zawodnicy rzeczywiście złapali no, świetną formę. Tomas Thürnblichler, a więc ten nowy szkoleniowiec reprezentacji Polski znakomicie rozpoczął pracę z polską kadrą. To też jest cytat akurat z dzisiejszego przeglądu sportowego, ale to jest szczera prawda, bo po prostu nasi skoczkowie latają fantastycznie. No więc Dawid Kubacki robi co chce póki co na skoczniach, oby to rzeczywiście trwało. No tak zawsze trochę szkoda, że po sezonie olimpijskim, że na igrzyskach on zdobył co prawda brązowy medal, no ale gdzieś tam zabrakło niewiele choćby naszemu wielkiemu mistrzowi dwukrotnemu, Kamilowi Stochowi, by znów gdzieś tam stanąć na podium Igrzysk Olimpijskich. Nieźle fruwał także Piotr Żyła, ale to było wtedy podczas Igrzysk Olimpijskich. Teraz mamy sezon poolimpijski, no ale dobrze, że cały czas są naprawdę w dobrej formie, że się liczą. A to, co wyczynia Dawid Kubacki, to absolutnie kaski z głów, no bo nie powiem czapki z głów przecież w przypadku skoczków. No więc może teraz mundial, bo jest ta przerwa rzeczywiście, chwila oddechu, zostały już tylko na placu boju cztery absolutnie najlepsze reprezentacje. Każdym z meczów ćwierćfinałowych miał swoją niesamowitą dramaturgię. To właśnie cechuje te mistrzostwa. Mecze są piękne, mecze są rozgrywane w szybkim tempie, z niesamowitą taką dramaturgią, wręcz horrorami bardzo często. No i też ogromnymi niespodziankami. No na pewno taką jest to, że Maroko awansowało kosztem Portugalii, wygrywając 1-0. Świetny mecz Maroka. Portugalia też miała swoje szanse, których nie wykorzystała. Cristiano Ronaldo schodził płacząc, jak powiedział, czas mija, no wszystko się kiedyś kończy. Tak jakby zapowiedział, że on po prostu rozstaje się na pewno z mundialem, bo jak mówił, piąty mundial to już jest apogeum jego możliwości, ale chyba też inaczej myślał o udziale w tym właśnie mundialu. W końcu to wielki piłkarz i zawsze przykro jest patrzeć, kiedy ktoś taki opuszcza scenę piękną z aplauzem kibiców, ze światłami, z reflektorami na siebie, no, ale nic nie trwa wiecznie. Natomiast trwa piękna historia Maroka właśnie na tym mundialu. Niesamowity bramkarz Bono, świetni napastnicy, no, piłkarze, którzy zresztą grają w dobrych zachodnich klubach i to się potwierdza. Natomiast Portugalia właśnie zmierzy się z Francją. Francja, która stoczyła niesamowity bój z Anglią, wygrała 2-1. Najpierw Tchouaméni strzela bramkę dla Francuzów, asysta Griezmana, później z rzutu karnego w 54. Keane, je było 1-1. No i Giroud w 78 minucie po asyście Griezmana. Piękna bramka Oliviera Giroud, który tak naprawdę zastąpił w pozycji napastnika w reprezentacji trójkolorowych Karima Benzemę. No jeden nie mógł grać ze względu na kontuzję, dał miejsce drugiemu i on się naprawdę kapitalnie odnalazł w tej roli. A więc Olivier Giroud strzelił bramkę, po której bardzo ekspresyjnie, bardzo fantastycznie się cieszył. Ja to porównałem wczoraj w magazynie Porozmawiajmy o Sporcie do tej kapitalnej radości Marco Tardellego po strzeleniu bramki w 82 roku podczas Mistrzostw Świata w finale. A więc Olivier Giroud ma swoje wielkie chwile Francja. Nie miałaby tych chwil, gdyby niemal w ostatniej chwili tego meczu na 2-2 strzelił Harry Kane. Harry Kane, on zdobył tą bramkę na 1-1, tak właśnie w 54 minucie. I w ostatniej chwili tego meczu, już była 90 minuta, podszedł jeszcze raz do rzutu karnego. Gdyby strzelił, byłaby dogrywka. Dogrywka, rzuty karne, wszystko mogło się wydarzyć. Anglia mogła być w półfinale. Ale nie uniósł tego ciężaru. Harry Kane po prostu nie patrzył nawet na Hugo Lloris'a, na bramkarza reprezentacji Francji, i posłał piłkę nad poprzeczką. No i właśnie wczoraj w magazynie Porozmawiajmy o Sporcie spytałem Macieja Żurawskiego, naszego wybitnego reprezentanta, 72 razy w reprezentacji Polski, dwukrotny król strzelców, absolutnie genialny napastnik, ale on też przestrzelił rzut karny na Mistrzostwach Świata w 2002 roku w meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Pytałem Macieja, jakie to jest obciążenie psychiczne i co czuje piłkarz, kiedy marnuje taką doskonałą sytuację. Posłuchajmy naszego kapitalnego napastnika.
No mój karny i moje obciążenie, że tak powiem, stresem było niewspółmierne do tego, jakie miał Harry Kane, bo jednak on tutaj miał bramkę dającą remis w ćwierćfinale, tak? A ja miałem praktycznie bramkę, która po prostu podwyższyłaby zwycięstwo w meczu o pietruszkę, że tak powiem. więc to zdecydowanie to bardziej bym powiedział, tak bardziej wziął w obronę w kontekście jednak, no że jednak ten stres on bardziej odczuwał, miał większą presję i wtedy rzeczywiście jest łatwiej o błąd. I to wcale myślę, że chyba mu nie pomagało, że on chwilę wcześniej jedenastkę wykorzystał w tym samym spotkaniu. Myślę, że to jeszcze trochę chyba bardziej utrudnia w tym momencie, no bo zaczyna się jeszcze bardziej wnikliwa taka wojna psychologiczna z bramkarzem. Co teraz on zrobi i co ja chcę zrobić przede wszystkim. I chyba Harry Kane chciał tak podobnie uderzyć jak ten pierwszy rzut karny, ale bardziej jeszcze chyba w górę.
Wiesz, moim zdaniem on uderzył jak Roberto Baggio w 94 w finale z Brazylią. Nad poprzeczką.
Tak, i tu faktycznie nie wytrzymał. Natomiast było widać przed tym strzem, że on jest skupiony, on jest skoncentrowany. Tam nie było widać po twarzy, że tu gdzieś są jakieś, bym powiedział, jakieś nerwy, jakiś wielki stres. Raczej dominowała tam koncentracja, chociaż no, mówię to tak tylko, jak się patrzy z zewnątrz, z boku, jak się widzi to. Natomiast co on już miał w głowie, no to pewnie tylko on wie. No ale to zawsze jest tak, że to, obojętnie co się dzieje przed rzutem karnym, co jest w głowie i jak to wygląda, no to jak nie strzelasz, to jakby to nawet nie ma znaczenia ten pierwszy, który strzeliłeś, no bo w tym najważniejszym momencie po prostu nie stanąłeś na wysokości zadania i można powiedzieć, że w jakiś sposób też nie sprawiłeś, że drużyna, twoja drużyna mogła jeszcze dalej, czy miałaby szansę dalej jeszcze powalczyć,
no,
tak?
Tak, do gry. Maciej Żurawski o przestrzelonym rzucie karnym Harry'ego Kane'a, to była 85. minuta, mógł doprowadzić do dogrywki, a jeszcze taka ciekawostka, że Harry Kane stanął naprzeciwko swego kolegi klubowego, bo Hugo Lloris przecież jest bramkarzem Tottenhamu, razem grają, zdają się świetnie, no ale tutaj chyba rzeczywiście strona psychiczna, psychika tak naprawdę, no bo przecież Harry Kane to jest genialny napastnik i pewnie na 10 kolejnych strzelanych karnych, o, 9 by strzelił, a tego jednego nie strzelił. Dwa kolejne mecze ćwierćfinałowe, one właśnie się rozstrzygnęły w rzutach karnych, bo Brazylia przegrała z Chorwacją w serii rzutów karnych. 4-2 dla Chorwacji, a w meczu było 1-1, a Holandia z Argentyną też nieprawdopodobny mecz. 2-2 i w karnych było 4-3 dla Argentyny. No więc teraz jutro o godzinie 20 Argentyna zmierzy się z Chorwacją, natomiast w środę również o 20 Maroko zagra z Francją. Piękne mistrzostwo Mistrzostwa Świata. Niezależnie od tego, w jakich okolicznościach Katar te mistrzostwa dostał, ale jedno trzeba powiedzieć, piłkarsko absolutnie genialny, genialny futbol na najwyższym światowym poziomie z pięknymi, dramatycznymi meczami. Do nich, do tych mistrzostw oczywiście wracamy codziennie, studia mundialowe 7.45 i 16.45. Dziś także zapraszam w imieniu Kamila Kowalika. Natomiast dzieją się także inne rzeczy na arenach sportowych w Polsce. Święta wojna w piłce ręcznej. Orlen Wisła Płock pokonała Łomże Industrię Kielce 29-27. Jest na dobrej drodze, by po ponad dekadzie odzyskać tytuł mistrzów, no właśnie zabrać go Kielcom. Także mecz, tak zwany klasyk, jeśli chodzi o ligę siatkarską, a więc nasza Plus Liga, i tutaj Jastrzębski Węgiel przegrał z grupą Azoty Kędzierzyn Koźle 2-3. W tiebreaku było 15-11 dla ekipy z Kędzierzyna. W innych ciekawych meczach Skra Bełchatów pokonała Lublin 3-0. Trefl Gdańsk przegrał z Resowią 2-3, a też ciekawy mecz Projekt Warszawa Trefl Gdańsk. Aha, bo o tym pierwszym meczu to mówiłem, to była taka zaległość, natomiast wczoraj odbył się na arenie Ursynów mecz Projekt Trefl i było 3-0 dla ekipy z Warszawy, i po tym spotkaniu Kamil Kowalik właśnie rozmawiał między innymi z jednym z bohaterów meczu, a więc Igor Grobelny, to jest przyjmujący Projektu Warszawa, były reprezentant Belgii, no też kibic piłkarski, posłuchajmy.
Bardzo intensywnie, pomimo tego, że nie gramy w tym roku Ligi Mistrzów, tak to by było jeszcze więcej tych meczy, no ale jakoś dajemy radę. A jeżeli jest intensywnie, no to może są i plusy, bo więcej grania, mniej trenowania.
Powoli się chyba to układa już, tych kontuzji coraz mniej chorób, ale jeszcze kogoś brakuje, prawda?
Tak, dokładnie, ale też fajnie mi się pograć sobie na ataku troszeczkę, więc...
Taka... Właśnie, jak się czujesz na takiej pozycji, bo to dla siatkarza pewnie to czasem jest takie odciążenie, że jednak tego przyjęcia nie ma tak dużo.
Tak, to zależy też, no bo najfajniejsze jest to, że to po prostu jest coś innego też dla mnie. Wiadomo, że nie muszę przyjmować, chociaż brakuje mi to też, ale nie, ale spoko. Nie powiem, że to jest łatwiejsze albo trudniejsze, jest inne po prostu, ale sprawia mi to też frajdę, więc to jest najważniejsze.
W tym pierwszym secie dobrze dosyć graliście, ale non-stop jednak były te wybrony po stronie Gdańska. Jak to jest dla siatkarza? Pojawia się irytacja w pewnym momencie, że no gramy, wszystko jest dobrze, ale nie wchodzi.
Tak, no właśnie to jest też siatkówka, nie? Możemy atakować, serwować z całej siły, jak po drugiej stronie bronią jakimś cudem, znaczy może nie jakimś cudem, ale czasami tak się zdarza, że chcesz wszystko, ale po prostu nie wchodzi i to frustruje zawodnika bardzo, no bo myślisz wtedy, no dobra, to co mam zrobić, już atakuję albo serwuję z całej siły, oni to bronią, przyjmują, no to co ja mam zrobić? Ale to jest kwestia, po prostu trzeba wyczekać ten moment po prostu i grać swoje i czekać, aż przeciwnik też zrobi jakieś tam własne błędy.
Mundial oglądasz?
Oglądam. Nie jest tak, że siedzę przed telewizorem i oglądam wszystkie mecze, ale te najfajniejsze to oglądam.
A jak tam Belgią, byłeś rozczarowany, bo chyba tak trochę im też kibicowałeś, czy nie?
Nie, szczerze, nie aż tak. No wiadomo, że jest to dobra drużyna, no nie udało się im, tak samo jak i Niemcom. No ale zdarza się, no to jest sport, więc wszystko jest możliwe, tak jak Maroko teraz też nagle jest mega wysoka. Myślę, że nikt w życiu by nie postawił na nich, ale jednak widać, że nie nazwiska grają, ale ta chęć i ta wola. Fajnie, miło się to ogląda.
To Igor Grobelny, jak typuje, kto będzie mistrzem świata?
Ja obstawiam, że Francja, ale ja już od początku mówiłem, że Francja będzie. No bo mają nazwiska, okej, ale też grają fajnie. Tą piłkę, chciałem powiedzieć, grają fajnie tą siatkówkę, ale grają fajnie tą piłkę nożną. Ale kto wie, no, ja typuję na Francję.
I jeszcze ostatnia informacja wprost z oktagonu. Jan Błachowicz zremisował z Magomedem Ankalajewem i nie odzyskał tytułu mistrza świata, który stracił 30 października ubiegłego roku w walce z Gloverem Teixeirą. Prawie 19 tysięcy kibiców zgromadzonych w Las Vegas nie doczekało się wielkiego widowiska w walce wieczoru gali UFC 282. A więc Błachowicz zremisował, ale cieszą się organizatorzy tej gali, bowiem wpływ z biletów to prawie $4,5 miliona.